Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na początek przegląd kondycji zdrowotnej Polaków. Ankiety wypełnione przez pacjentów uczestniczących w programie Moje Zdrowie to kopalnia wiedzy.
Widzimy, jak osoby chętne do skorzystania z programu wypełniały ankiety i wśród tych osób tylko 38% wykazało się prawidłową wagą.
Będziemy przypominać, że z bezpłatnego pakietu badań w ramach programu Moje Zdrowie mogą korzystać już 20-latkowie.
Nowy rozdział w przeszczepach rogówki w Poznaniu.
To jest przełomowa metoda, precyzyjne, bardzo cienkie przeszczepianie elementów rogówki.
Lekarze z Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy wymienili tylko chore fragmenty rogówki pacjenta, nie przeszczepiali jej całej.
Jest też szansa na krótsze kolejki do badań endoskopowych układu pokarmowego w Poznaniu. Szpital Wojewódzki powiększył swój ośrodek diagnostyczny.
Ściągamy nową kadrę, która będzie w stanie, że tak powiem, to w pełnym zakresie wykorzystać i te pełne moce przerobowe myślę, że osiągniemy tak realnie patrząc w przeciągu kilku miesięcy, bo to wcześniej się po prostu technicznie nie da.
Nowy zakład diagnostyki endoskopowej już przyjmuje pacjentów.
I na koniec zapytamy, czy gabinety ginekologiczne są przystosowane dla kobiet z niepełnosprawnościami.
Jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie kojarzą mi się z brakiem dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście usług ginekologicznych, no to mówienie lekarza, że jak nie wiem ile waży, to mogę iść do weterynarza.
Ruszył projekt Dostępna Ginekologia i o tym powiemy na sam finał dzisiejszego magazynu.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Zaledwie co trzeci Polak ma prawidłową masę ciała. Prawie 40% przyznaje się do palenia papierosów, także elektronicznych. Między innymi takie wnioski płyną z ankiet wypełnionych przez uczestników programu Moje Zdrowie.
By skorzystać z darmowych badań, trzeba najpierw wypełnić ankietę. To, jak odpowiemy na poszczególne pytania, wpływa na rodzaj zleconych nam badań. O wnioskach z ankiet pacjentów rozmawiam z rzecznik wielkopolskiego NFZ Martą Żbikowską-Cieśla.
Przyjrzeliśmy się, jak wygląda korzystanie z programu Moje Zdrowie wśród mieszkańców także Wielkopolski. Widzimy, że od początku trwania programu, czyli od maja 2025 roku w Wielkopolsce 261 tysięcy osób powyżej 20 roku życia zdecydowało się na badania profilaktyczne w ramach programu Moje Zdrowie.
I tu jesteśmy drudzy w kraju.
Tak, najwięcej ankiet wypełnili mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na drugim miejscu jesteśmy my jako Wielkopolska, a na trzecim miejscu Śląsk.
Kto się bada przede wszystkim? Jakie grupy wiekowe?
Widzimy, że największe zainteresowanie programem jest wśród osób od 30 do 39 lat, ale też powyżej 40. Tutaj 20% osób skorzystało z programu w wieku od 40 do 49 lat. Są jeszcze osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40+, bo warunkiem przystąpienia do nowego programu jest to, żeby upłynął rok od momentu skorzystania z programu Profilaktyka 40+. Seniorzy bardzo chętnie korzystali z poprzedniego programu, więc musi upłynąć rok, żeby mogli skorzystać z tych badań profilaktycznych w ramach drugiego programu. Także liczymy na to, że także te osoby zgłoszą się na badania profilaktyczne w momencie, kiedy upłynie rok od ich poprzednich badań.
Każdy wypełnia tą ankietę i co wynika na przykład z tej ankiety?
Widzimy, jak osoby chętne do skorzystania z programu wypełniały ankiety i wśród tych osób tylko 38% wykazało się prawidłową wagą. Większość ma nadwagę, część osób ma też otyłość i niewielka część niedowagę. Widzimy też, jakie problemy najczęściej występują wśród tych osób, a także w najbliższej rodzinie. I są to problemy proporcjonalnie występujące w całym społeczeństwie, czyli choroby nowotworowe, najczęściej rak jelita i rak piersi. Osoby też deklarują, że palą papierosy czy spożywają alkohol.
No i tu odsetek dosyć spory się przyznaje do palenia tych papierosów.
Na pytanie, czy paliłeś papierosy lub inne wyroby tytoniowe w przeszłości, tak odpowiedziało ponad 40% tutaj ankietowanych, natomiast obecnie do palenia papierosów przyznaje się prawie 40% osób i część również ponad 30% przyznaje się do palenia e-papierosów.
To, co może cieszy, że prawie połowa się jednak rusza, tak?
Prawie połowa osób zadeklarowało, że wykonuje co najmniej 150 minut wysiłku w tygodniu, co zresztą też widać, korzystając z siłowni czy z innych miejsc, gdzie można właśnie zadbać o swoją aktywność fizyczną.
Wracając do tego odżywiania, widać, że te warzywa, owoce włączamy do diety, tak? Że widzimy tą potrzebę.
Tak, 63% prawie przyznaje, że codziennie spożywa warzywa lub owoce z wyłączeniem ziemniaków, czyli to jest bardzo dużo. No, zważywszy na to, jaka dieta jest bardziej popularna w Polsce, czyli jednak to mięso i ziemniaki.
I teraz to, jak odpowiemy na te pytania w tej ankiecie, wpływa na to, jakie badania lekarz nam zleci.
W zależności od tego, jak wypełniliśmy ankietę, jakie mamy ryzyko wstępne, które jest oceniane po odpowiedziach na te pytania, wtedy mamy adekwatne badania zlecone do wykonania. I widzimy, że no najwięcej osób korzystało z tego pakietu podstawowego, czyli jest tam badanie ogólne moczu, morfologia krwi, glukoza czy kreatynina. I z tych badań podstawowych skorzystali wszyscy, którzy zgłosili się do programu, czyli ponad 2 300 000 osób w Polsce. Natomiast prawie 2 miliony osób zostało skierowane na badania wątroby, czyli z tych odpowiedzi musiało wyniknąć, że są zagrożeni chorobami wątroby. Ponad 1 000 000 osób skorzystało z badania lipoproteiny, które określa ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia i jest to badanie przeznaczone dla osób do 40 roku życia. Od początku trwania programu na badania profilaktyczne w całej Polsce zgłosiło się prawie 2 400 000 osób.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Przełom w rozwoju wielkopolskiej okulistyki. Poznańska Klinika Chorób Oczu, czwartym ośrodkiem w kraju, gdzie wykonywane są zabiegi DIMEC. Pierwszy pacjent w tym tygodniu, w nieco ponad tydzień po zabiegu, wyszedł do domu i ma szansę na szybki powrót do ostrości widzenia.
Teraz pacjenci z regionu mają dostęp do nowoczesnego leczenia i nie muszą jechać na takie zabiegi do Szczecina, Katowic czy Warszawy. Lekarze z poznańskiej kliniki przygotowywali się do nich w zagranicznych ośrodkach od 10 lat.
Ta metoda polega na wykorzystaniu tylko 2 najgłębszych warstw rogówki.
Tłumaczy zastępca kierownika Kliniki Chorób Oczu dr Piotr Rakowicz.
I tu się pojawią medyczne nazwy błona descemeta i komórki śródbłonka. Te komórki śródbłonka to jest element, który się nie regeneruje w naszym oku. Dlatego musimy go wymienić jak część zużytą na część nową.
Dotychczas wykonywaliśmy przeszczepy drążące, czyli całą grubość rogówki, usuwaliśmy od pacjenta i w to miejsce wszywaliśmy za pomocą szwów nową rogówkę od dawcy.
Wykonująca zabieg DIMEC dr Anna Mikołajczyk-Lorkiewicz.
I tu zdecydowanie dłuższy okres rehabilitacji, dochodzenie do tej ostrości wzroku, to według literatury do roku, 2 lat nawet, żeby ta ostrość wzroku była dobra. No i też różne powikłania mogły się zdarzyć związane z tymi szwami, z samą rozległością zabiegu, bo jest to bardzo duży zabieg, jest oko otwarte w trakcie zabiegu i wtedy mogą wystąpić te najgorsze powikłania. Natomiast ten zabieg DIMEC jest to zabieg, przy którym pracujemy przy zamkniętym oku i rehabilitacja wzrokowa zdecydowanie szybsza. Pacjenci już po tygodniu, 2 wracają do takiej normalnej, pełnej ostrości wzroku i do normalnego funkcjonowania.
Przełomowa metoda, dlatego że rezultat poprawy ostrości wzroku po tym zabiegu jest dużo lepszy niż przy klasycznych metodach przeszczepów rogówek. Podsumowując, precyzyjne, bardzo cienkie przeszczepianie tylko chorych elementów rogówki, tylko 2 najbardziej wewnętrznych elementów rogówki. Ale chciałbym zaznaczyć, że to, co w tej chwili robimy, jest efektem ciężkiej pracy, 10-letniej pracy nad rogówką, nad przeszczepami, które wykonaliśmy.
Długo się przygotowywaliśmy, długo zbieraliśmy instrumentarium, sami się długo uczyliśmy. To nie jest taka rzecz, którą można nauczyć się tylko czytając książki. Trzeba było też dużo manualnie popracować. Na kursy jeździliśmy, wizytowaliśmy banki tkanek i też oglądaliśmy operatorów w trakcie zabiegów. Tu generalnie problemem zawsze jest ta manualność, jak przygotować i odpreparować tą tkankę, bo jest bardzo delikatna, bardzo cieniutka.
Taka rogówka jest wielkości paznokcia u dorosłej osoby?
Wielkościowo może być taka jak płytka paznokcia, ale zdecydowanie cieńsza. W mikronach jest policzona. Cała grubość rogówki to jest 550 mikronów, a to jest jej najbardziej wewnętrzna, najcieńsza warstewka.
Ten pierwszy zabieg DIMEC przeprowadziły dr Anna Mikołajczyk-Lorkiewicz i dr Joanna Wojciechowska przy wsparciu zespołów anestezjologicznego i instrumentariuszek. Pacjent czuje się dobrze, wyszedł już do domu, będzie oczywiście pod kontrolą kliniki.
To jest starszy mężczyzna, bo zazwyczaj ta choroba, przy której trzeba wykonywać te przeszczepy, dotyczy starszych ludzi. Najczęściej się to dzieje przy zaawansowanej dystrofii Fuchsa. Albo niekiedy po operacjach zaćmy też może dojść do takiego przewlekłego obrzęku rogówki i wtedy są wymagane te przeszczepy.
Zabieg DIMEC to kolejny rozdział w rozwoju wielkopolskiej okulistki, choć do przeszczepów rogówek w tej klinice lekarze już są przyzwyczajeni, bo są wykonywane one od ponad 10 lat.
Pierwsze nasze przeszczepy w ilości przekraczającej obecnie 380 takich zabiegów były przeszczepami głębokimi, czyli obejmującymi wymianę rogówki od biorcy rogówki chorej na rogówkę od dawcy. Dlaczego w ciągu 10 lat taka ilość? Nikt na świecie nie wymyślił jeszcze sztucznej rogówki. Pamiętajmy o jednym. Dostęp do przeszczepu jest uwarunkowany dawcą, który ten przeszczep nam przekaże.
Czy jeżeli chodzi o kolejkę osób czekających na przeszczep rogówki?
Jeśli chodzi o Wielkopolskę, nasz ośrodek obecnie jest w stanie wykonać przeszczep rogówki w ciągu kilku tygodni. Oczywiście w momencie, kiedy pojawia się rogówka do przeszczepu, my wołamy naszego pacjenta. Tu osobną grupę stanowią pacjenci, którzy są przyjęci w trybie ostrego dyżuru i wymagają przeszczepu na ostro. Dla tych pacjentów nie ma tego czasu oczekiwania, no bo jest ratunek oka. Jeżeli nie zaopatrzymy rany w oku, mówiąc takim językiem potocznym, po prostu dziury, to oko nam wypłynie i pacjent straci to oko. Więc dla tej grupy pacjentów, jeżeli już są spełnione warunki, w których możemy zrobić przeszczep rogówki, wykonujemy go w ciągu pobytu w szpitalu, który rozpoczął się od momentu przyjęcia pacjenta w trybie ostrego dyżuru. Jak my możemy pomóc, by ta ilość przeszczepów była większa? No przede wszystkim musimy porozmawiać z bliskimi o swojej woli dotyczącej donacji narządu tkanek. Musimy edukować i przełamywać mity. Rozmowa jest pierwszym krokiem, który może uratować zdrowie i życie innych. Jedna decyzja może przywrócić wzrok. I to bym chciał, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, bo mając tą świadomość, zwiększamy pulę dawców, tym samym pomagamy ludziom, którzy tego bardzo potrzebują.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, 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 boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź.
Podam ci rękę i lepiej ją weź.
Od słowa do słowa zapominam treść.
Od słowa do słowa zapominam.
Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść, bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybuch. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Nie powiesz w następnym zdaniu.
Magazyn na zdrowie.
Dwa razy więcej sal do badań i specjalne stanowiska do wybudzeń pacjentów. Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma nowy zakład diagnostyki endoskopowej.
Teraz jego powierzchnia jest dwa razy większa. Jednocześnie z badań będzie mogło korzystać 4 pacjentów. Czy kolejki na badania się zmniejszą? O tym rozmawiałam m.in. z dyrektorem szpitala, profesorem Dawidem Murawą.
W tej części, w której jesteśmy, była pracownia endoskopii, ale ona była zupełnie inna niż dzisiaj. Krzysztof Kostrzyński, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjno-technicznych Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Ona miała tylko 2 sale, jedną do kolonoskopii, jedną do gastroskopii. Dzisiaj mamy tak naprawdę 4 sale, czyli dołożyliśmy sobie jedną dodatkową. Jest to sala do bronchoskopii, jeszcze jedną dodatkową do ultrasonografii.
Czyli jednocześnie 4 pacjentów.
Jednocześnie można 4 pacjentów. Po drugiej stronie korytarza zobaczycie Państwo wybudzalnię. To jest coś, czego w ogóle tutaj nie było poprzednio. Czyli coś, co pozwala nam jednocześnie pacjenta przygotować, jednocześnie go wybudzić do zabiegu i po zabiegu. W tej chwili już jest wszystko sprawne, działające, funkcjonujące.
Czyli pacjenci pierwsi już tutaj korzystali z badań?
Jak najbardziej tak. Mieliśmy przez dłuższy czas rozruch. To jest nowe pomieszczenie, ale w starym budynku. Więc najpierw trzeba było przygotować je do możliwości wpuszczenia pacjenta do tych przestrzeni. Blisko 3 miesiące trwała realizacja. Meble, które tutaj są, one były już u nas na stanie, natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie całkowicie, to są rzeczy nowe, które były kupione ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ale także środków własnych szpitala. To, co było tutaj poprzednio, a to, co jest dziś, to jest niebo do ziemi.
Mamy to tak skomponowane z dobrym pomysłem. Z jednej strony mamy badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli gastroskopię z modyfikacjami różnymi, chociażby pewną nowością w skali tutaj szpitala na pewno, ale też potrzeby makroregionu to jest ultrasonografia endoskopowa. To jest procedura wysoce specjalistyczna, ale niesłychanie potrzebna, bo sprzęt w ramach tej inwestycji też jest zakupiony. Czekamy tutaj tak naprawdę na kwestie kadrowe, które pozwolą realizować tą procedurę, a zatem gastroskopia z endoskopią ultrasonograficzną, kolonoskopia, czyli badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Oczywiście wchodzimy także w kwestię łączenia diagnostyki przewodu pokarmowego, chociażby z diagnostyką chorób płuc czy drzewa oskrzelowego, tam gdzie jest to jedno z częstszych miejsc chociażby choroby przerzutowej To powoduje, że ta diagnostyka jest bardzo potrzebna. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli być przewożeni czy transportowani do innych ośrodków w tym temacie. To, co jest ważne również, to będzie bardzo komfortowa wybudzalnia, czyli pacjenci, którzy do niektórych procedur są znieczulani, są stanowiska anestezjologiczne, jest wybudzalnia, która powoduje komfort pracy zarówno dla personelu pielęgniarskiego, jak i lekarza, z drugiej strony komfort pacjenta w zakresie tego, by ten pacjent w takiej dobrej formie naprawdę dochodził do siebie bezpośrednio po zabiegu, by później móc realizować dalsze działania w stosunku do pacjenta.
Marcin Struga, będę kierownikiem tych placówki. To już funkcjonuje. Jesteśmy jeszcze też w trakcie kończenia wyposażenia. Głównie tu chodzi o tą część, gdzie będą stały myjki do aparatów. Ale to myślę, że do końca miesiąca jesteśmy w stanie zakończyć temat myjek. I będzie już wtedy pracownia w pełni wyposażona i będzie już mogła pracować na pełnych obrotach.
Pana ocenia ta dostępność, jak się zwiększy?
To wszystko zależy od tego, jak będziemy zdolni pozyskać personel. To tu jest trudność pewnego rodzaju, bo no niestety, ale personelu endoskopowego na rynku za dużo nie ma. Ten, który jest, już jest, że tak powiem, zagospodarowany i trudno tym ludziom się po prostu wyłączyć z czegoś, żeby przejść gdzie indziej. No to jest kwestia czasu. Już mamy 6 czy 7 osób. Z tego, co słyszałem od pana dyrektora, są kolejne osoby, które by chciały z nami współpracować, więc myślę, że osiągniemy to.
Pana ocenia, takie warunki mogą się też przełożyć, że więcej osób tą profilaktyczną kolonoskopię będzie robić?
To mówimy tutaj o profilaktyce, to mówimy o ambulatoryjnych badaniach. Myślę, że to będziemy rozwijać i pójdziemy w tym kierunku. To będą badania i dopołudniowe, i popołudniowe. No z racji tego, że już będziemy dysponować szerszym zapleczem i możliwościami. No na pewno ultrasonografia endoskopowa to jest tutaj nowość i to myślę, że będziemy rozwijać. Też nowe aparaty plus bronchoskopia, to jest kolejna nowość tutaj w tym ośrodku. Będą też na większą skalę robione badania na drogach żucia.
Tych pomieszczeń jest sporo. Jesteśmy w stanie pracować na kilku stanowiskach naraz. Tego do tej pory nie było w ogóle. W związku z czym jakby też ściągamy nową kadrę, która będzie w stanie, że tak powiem, to w pełnym zakresie wykorzystać. I te pełne moce przerobowe myślę, że osiągniemy tak realnie patrząc w przeciągu kilku miesięcy, bo to wcześniej się po prostu technicznie nie da. Natomiast ja bym podał taki przykład. No jeżeli mamy w granicach około 800 procedur endoskopowych wykonywanych w zakresie kwartału, to myślę, że docelowo osiągniemy takie możliwości, które nie chcę tak prognozować do końca, ale myślę, że podwoimy tą ilość chorych, których będziemy prowadzić, a potrzeby są duże, bo jak tak patrzymy nawet na pacjentów, którzy są diagnozowani w ramach karty DILO, we wszystkich województwach problem jest podobny, to sytuacja jest następująca, że niejednokrotnie to jest okres oczekiwania iluś tygodni. To opóźnia procesy diagnostyczne pozostałe, jak i opóźnia procesy terapeutyczne i my potem dowiadujemy się o tym, że na przykład te terminy z punktu widzenia potem analizy czy Najwyższej Izby Kontroli pokazują potem pewne fakty terminowe, które nie są takie do końca optymistyczne.
Na zdrowie.
Jak kobieta ma się czuć komfortowo w gabinecie ginekologicznym, który nie jest dla niej dostosowany? Co więcej, kiedy badanie jest jej odmawiane, to codzienność, z jaką borykają się niepełnosprawne pacjentki.
Z pomocą przyszła im fundacja Kulawa Warszawa, która założyła wyszukiwarkę internetową Dostępna ginekologia. O idei projektu z prezeską fundacji Izabelą Sopalską-Rybak rozmawia Małgorzata Michalska.
Niestety rzeczywistość jest taka, że jest ich dużo mniej takich w pełni dostosowanych gabinetów niż bym chciała i nawet niż by chciały przepisy, szczerze mówiąc bardzo często. To powoduje, że tak naprawdę spełniających warunki dostępności gabinetów ginekologicznych na naszej stronie jest bardzo mało. Nie mamy żadnego gabinetu, który spełnia 100% wymagań, a my nie pytamy o wszystko, co jest faktycznie niezbędne pod kątem dostępności. Pytamy tylko o 40 elementów. Wydaje się z jednej strony, że to jest dużo, ale z drugiej strony to jest naprawdę mało. I nie patrzymy tylko pod kątem osób z niepełnosprawnością ruchu, ale też pod kątem osób głuchych, słabosłyszących, z niepełnosprawnością wzroku, w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną. No i oczywiście też pod kątem osób z niepełnosprawnością ruchu.
Co przede wszystkim powinno się zmienić w gabinecie?
gabinetach ginekologicznych?
Najłatwiej jest mi powiedzieć człowiek, w sensie jego podejście. Sam człowiek się nie musi zmieniać, ale jego podejście do tematu niepełnosprawności i do pacjentek z niepełnosprawnościami. Bo jeden z najważniejszych elementów, a jednocześnie niestety nie aż tak często spotykany, jakbyśmy chcieli, to to, żeby personel miał szkolenie, był przeszkolony z właśnie takiego wsparcia pacjentki z niepełnosprawnością. Pod kątem takich twardych rzeczy, to na pewno to, żebyśmy mogli się wszyscy dostać do pomieszczenia, gdzie jest gabinet ginekologiczny. Kolejna kwestia, też takie twarde rzeczy, to to, żeby był obniżany fotel ginekologiczny, żeby były podnośniki, bo czasem jest kobieta, która nie jest w stanie się samodzielnie przesiąść na fotel ginekologiczny, nawet jak jest bardzo obniżany, żeby też była na przykład waga platformowa, na której może zważyć się osoba na wózku, dlatego że jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie kojarzą mi się z brakiem dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście usług ginekologicznych, no to mówienie lekarza, że jak nie wiem ile waży, to mogę iść do weterynarza się zważyć, bo poruszam się na wózku, a jest to niezbędne, żeby wiedzieć ile się waży w momencie, kiedy jest się w ciąży. Więc to jest taki temat, który gdzieś tam w naszej fundacji cały czas krąży. Oprócz tego, myśląc o osobach z niepełnosprawnością słuchu, żeby był dostęp do tłumacza języka migowego, żeby był dostęp do pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna jest dla osób słabosłyszących, dzięki czemu są w stanie usłyszeć i zrozumieć lepiej to, co ktoś mówi. Tłumacz języka migowego jest niezbędny, bo osoby głuche mogą nie znać dobrze języka polskiego, ponieważ jest to dla nich język obcy. Osoby niewidome potrzebują dostać na przykład wyniki badań w formie dostępnej dla programu odczytu ekranu, żeby można było się zapisać w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to szkolenie, o którym wspominałam, jest szalenie ważne.
Żeby taki duży projekt otworzyć, to trzeba mieć też spore wsparcie. I bardziej myślę o takim wsparciu emocjonalnym. Ile jest kobiet, które rzeczywiście zgłosiły się do Fundacji Kulawa Warszawa, opowiadając swoją historię, że też z taką sytuacją się mierzyły?
Każda kobieta z niepełnosprawnością, którą mogłabym zapytać o tą kwestię związaną z dostępnością do usług ginekologicznych, pewnie jakąś historię mogłaby opowiedzieć. Jedne są bardziej dramatyczne, inne są bardziej delikatne, że tak powiem. Ale faktycznie no, jest to bardzo duże wyzwanie, żeby znaleźć ginekologa i gabinet ginekologiczny, gdzie ta dostępność będzie zapewniona. Ja sama mam bardzo dużo różnych historii za sobą. Odmowę badania, właśnie powiedzenie, że mogę iść do weterynarza i wiele innych rzeczy, które no, niezbyt miło wspominam. Chyba najbardziej przerażająca rzecz, jaką wiem, że się zdarza, to osoby z niepełnosprawnością wzroku, kobiety z niepełnosprawnością wzroku dowiadują się o tym, że zaczyna się badanie w momencie, kiedy dopiero są dotykane. To są rzeczy, które nam wychodziły w badaniach jeszcze w 2019 roku, a w tym momencie mamy już właśnie stworzoną dostępną ginekologię, nad którą pracowało ponad 30 kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Wspólnie tworzyłyśmy to narzędzie i od tamtej pory mamy cały czas kontakt z kobietami, które opowiadają nam swoje historie i niestety te historie często są bardzo nieprzyjemne, bo po prostu sytuacje w gabinetach ginekologicznych nie są takie, jak powinny być.
To w jakim momencie projekt Dostępna Ginekologia będzie już wprowadzony w całej Polsce? Kiedy możemy się go spodziewać, na przykład w gabinetach w Poznaniu?
Ginekologia już działa w całej Polsce, ale chcemy ją rozwinąć, chcemy zrobić, żeby była lepsza, chcemy więcej gabinetów, na przykład w Poznaniu. Nie chcemy wykluczać kobiet z małych miejscowości, ze wsi. Na pewno tutaj będziemy działać, żeby każde miasto i miasteczko, każdy gabinet ginekologiczny, na ile to jest możliwe, był opisany na naszej stronie, bo dzięki temu każda kobieta z niepełnosprawnością będzie mogła znaleźć gabinet, który będzie odpowiadał jej potrzebom i też jak najbliżej miejsca zamieszkania. Chcemy, żeby też bardziej odpowiadała aktualnym potrzebom kobiet z niepełnosprawnościami, bo sytuacja też się zmienia. Też to, co jest dla mnie przerażające, no to właśnie personel medyczny, który na przykład w ogóle nie widzi kobiety, tylko widzi niepełnosprawność. Chciałabym to bardzo zmienić, bo kobieta z niepełnosprawnością jest przede wszystkim kobietą.
W wyszukiwarce można znaleźć 8 gabinetów ginekologicznych z Poznania. To tutaj fundacja postawiła także na rozwój dzięki programowi Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność Plus.
Tym tematem kończymy, zapraszamy za tydzień. Odsyłamy też na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie wcześniejsze odcinki naszego magazynu. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.